Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Księgi proroka Izajasza, gdzie w 11 rozdziale od 1 do 9 wiersza czytamy takie słowa. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędz jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana, nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Modlmy się. Panie i Boże, spraw, byśmy i my byli choć trochę wypełnieni Twoim duchem, żeby w naszych sercach i umysłach choć odrobinę zagościła ta rzeczywistość, o której opowiada nam Twój prorok. Pobłogosław rozważanie, pobłogosław przeżywanie Twego słowa. Spraw, by stało się ono treścią naszego życia, zawsze i wszędzie. Amen. Usiądźcie, kochani. Proroctwa starotestamentowe wypowiadane do nas językiem sprzed tylu tysięcy lat, czasami oprócz tego, że ładnie brzmią, że są poetyckie, że zawierają mnóstwo fajnej symboliki, są mocno niezrozumiałe. Dzieje się tak w wielu wypadkach również prorok Izajasz bywa mocno niezrozumiały, jeśli nie odniesiemy go dokładnie do historii, do kultury, często do języka miejsca, w którym, czy języka ludu, który te proroctwa spisywał. Ale to dzisiejsze proroctwo można rozumieć nie tylko egzegezując dokładnie każde jego zdanie, jedno po drugim, bo to, co chce powiedzieć Izajasz, brzmi dosyć uniwersalnie przez swoją abstrakcyjność. Izajasz mówi tak naprawdę o trzech rzeczach. O tym, który przychodzi, żeby wszystko odmienić, o tym, jak będzie wyglądała rzeczywistość po tym jego przyjściu i o tym, w jaki sposób my powinniśmy się zachowywać wobec tej rzeczywistości i tego, który przyjdzie. Święta Bożego Narodzenia są tym okresem, kiedy takie proroctwa przytaczamy, bo ich znaczenie jest właśnie zgodne z tym, co zapowiada prorok. Mowa o tym, który przychodzi, żeby odmienić świat. Po co odmieniać ten świat? Świat bywa piękny, ale bardziej geograficznie niż po ludzku. Bardziej w krajobrazach, w doświadczeniu temperatury, wiatru, słońca, w widoku gwiazd, niż w tym, co w sercach i umysłach ludzi, którzy go wypełniają. Trzeba więc ten świat odmieniać. Trzeba go odmieniać tak, żeby zmienić go w całości, ale trzeba go też odmieniać ziarenko po ziarenku piasku na pustyni. Tak, żeby zmieniać jedną naszą myśl, jedno nasze uczucie, jeden nasz czyn. Bo z tych pojedynczych uczuć, czynów i myśli, kiedy zsumujemy je wszystkie, powstanie ogromna rzeka, która przemieni wszystko. Tak działa Bóg. Rzadko w historii opisanej w Biblii pojawiają się potopy, deszcze, ognia z nieba spływające. Rzadko pojawia się coś, co zmienia cały świat od tak. No może właśnie to wydarzenie, którego pamiątkę przeżywamy dzisiaj, jest jednym z tych wyjątków. Bo kiedy Bóg wkracza do swojego świata w Jezusie Chrystusie, kiedy rodzi się to małe dziecko gdzieś tam, no, bardzo ładna, folklorystyczna ilustracja polska pokazuje nam szopkę z deseczek pokrytą słomą i te tam różne krówki, owieczki i tak dalej, które wokół Jezuska w drewnianym żłobku leżącego się gromadzą. Ale jakkolwiek by to nie wyglądało, to było to miejsce dla biedoty, która nie znalazła żadnego innego przytuliska. Jezus rodzi się, czy to dziecko, które zmienia wszystko, przychodzi na świat w miejscu, które dzisiaj byłoby, nie wiem, noclegownią dla bezdomnych. Taka zaszczytna rola, a jakże odmieniająca cały świat, przypada temu dziecku już od pierwszych chwil jego życia. No więc to jest jeden z takich spektakularnych momentów, które przynoszą taką globalną zmianę. Odtąd, chociaż to odtąd nie rozciąga się na chronologię od roku 0, czy raczej minus 4, bo kalendarz gregoriański jest przesunięty w stosunku do rzeczywistych wydarzeń, najprawdopodobniej. Ale teraz, od teraz oznacza od momentu duchowej przemiany, od momentu, w którym te urodziny staną się dla nas jakąś wartością, do jakiegoś zawsze, które Bóg wyznaczył jako dzień sądu, jako koniec tego świata, wszystko jest już inne. Dzięki małemu człowieczkowi, który jest również ogromnym Bogiem, możemy znowu być dobrzy. Możemy liczyć na wypełnienie tej obietnicy Bożej, którą jest darowanie win. Nasz list dłużny jest wymazany. Nie musimy spłacać kredytu. Możemy zacząć od nowa. To tak, jak gdybyśmy wzięli ogromną pożyczkę z banku, parę, nie wiem, milionów złotych i nie mieli najmniejszych szans spłacenia choćby części z niej. A ktoś nagle powiedziałby nam, wasz dług został od tak darowany. To się dzieje w tym Bogu człowieku przed 2000 lat. Ale to jest tylko część tej rzeczywistości, która wtedy się rozpoczyna. Tak, wkracza do świata Bóg, wkracza do świata Mesjasz, wkracza do świata ten, który jest czysty, ten, który jest sprawiedliwy, ten, który jest mądry, ten, który przynosi nam przemianę. Ale nie wkracza do świata sterownik do modeli czy sznurki do pacynek. Bóg nie zmienia nas w automaty, którymi sam nagle steruje, tylko dlatego, że rodzi się Jezus Chrystus. Wciąż jesteśmy ludźmi, w Nim odzyskujemy możliwość dokonywania wyborów, żebyśmy z Bożą pomocą, ale samodzielnie podejmowali decyzje o tym, jak ma wyglądać już nie ta globalnie zmieniona przez narodziny Jezusa rzeczywistość, ale nasz świat, nasz bezpośrednio od nas zależny świat, świat naszych wyborów etycznych, religijnych, świat naszych relacji z drugim człowiekiem, świat naszej świadomości ekologicznej, bo przecież i ten świat w sensie planety jest nam dany od Boga nie po to, żebyśmy go niszczyli, ale żebyśmy nim zarządzali. Jest różnica między bezmyślną eksploatacją a szafarstwem. Mamy więc te wszystkie rzeczy przed sobą ułożone w tą nową rzeczywistość, której możemy dobrego, mądrego wyboru, żebyśmy znów stali się Bożym ludem, żebyśmy znów słuchali Jego głosu, nie dlatego, że On nas do tego zmusza, tylko dlatego, że prawdziwą wolnością jest ograniczenie się. Ten człowiek Bóg, który pojawia się w naszym świecie tak fizycznie, namacalnie, jako małe dziecko, ma nam uprzytomnić, że odtąd, od tej jednej chwili, wszystko musi stać się inne. Już nie ma miejsca na poprzedni świat. Już nie ma miejsca na hipokryzję, na ucieczki, na błędy. Ta rzeczywistość, która się rozpoczyna, jest tak nowa, tak niesamowita, jak ta wizja lwa i cielaka, które jedzą razem trawę, albo dziecka, które wkłada rękę do jamy żmii. Wyobraźcie to sobie. To nie ma prawa się stać, ale w tej nowej rzeczywistości Bożej ma być normą. Nie dlatego, że Bóg lubi efekty specjalne, tylko dlatego, że wszystko tam, w tym Bożym świecie, będzie tak bardzo inne od tego, co my sami jesteśmy w stanie wytworzyć. Bo będzie oparte na sprawiedliwości,
na dobro, na miłość. Na tym, co ma być ideałem naszego życia, ideałem, ku któremu dążymy. Te święta przypominają nam o narodzinach sprzed 2000 lat, ale przypominają też, że Bóg przyjdzie ponownie. Tak jak odszedł, tak wróci, żeby rozpocząć kolejne wydarzenie w tym naszym świecie wiary. Sąd. Sąd, który nie jest dla nas wierzących straszakiem. Jeżeli ktoś straszy was sądem, grozi potępieniem, to popełnia błąd i nadużycie. Sąd nie jest straszakiem. Sąd jest po prostu naturalną konsekwencją istnienia Bożego świata. Tak jak rodzimy się i żyjąc szykujemy się na biologiczną śmierć, tak samo po istnieniu tego świata jego naturalną konsekwencją czy jego naturalną formą rozwoju jest sąd i to, co będzie potem. Zbawienie, społeczność z Bogiem, życie wieczne. Sąd, który nie jest straszakiem, ma być jednak przypomnieniem, że jednak sprawiedliwość oznacza sprawiedliwość również wobec nas. Że o ile stajemy się w Bożej łasce wolni, znów wolni od zła i zdolni do dokonywania wyboru, o tyle musimy, żeby stać się częścią tej kulminacji świata, tego życia wiecznego, tej społeczności z Najwyższym, musimy żyć w świecie dobra. Musimy być sprawiedliwi, uczciwi i musimy kochać, a nie nienawidzić, zazdrościć i odbierać. Na szczęście samo wydarzenie, dla którego się tutaj gromadzimy, Boże Narodzenie, jest formą powiedzenia nam przez Boga, nie jesteście sami w tym dążeniu do sprawiedliwości, którą wam objawiam. Te wszystkie zewnętrzne warunki są ustalone, są wypisane, są uszeregowane jeden po drugim, tak żebyście wiedzieli, czego macie przestrzegać i jacy macie być. Ale ponieważ wiem, mówi do nas Bóg, że nie dacie rady, że sobie z tym nie poradzicie, to ja pierwszy wam to pokażę. Mało, ponieważ wiem, że nawet jeżeli wam to pokażę w Jezusie Chrystusie, to i tak nie poradzicie sobie z naśladowaniem mnie. To umrę i zmartwychwstanę dla was, żeby was wyzwolić od konsekwencji waszej niedoskonałości. Ale od jednego nas Bóg nie wyzwoli. Od usiłowania. Wiara to nie jest doskonałość. Wiara to jest dążenie do doskonałości. Ten nowy świat, w którym krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, lew będzie karmił się słomą jak wół, niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę, nie będą się krzywdzić ani szkodzić na całej świętej górze. To jest świat, który ma się zacząć dla nas, kochani, nie gdzieś, kiedyś, daleko, za milion lat, ale tu i teraz, naszych serc i umysłów. To jest ta rzeczywistość, która, Bóg mówi, ma rozpocząć nasze życie odtąd i nigdy się już nie skończyć. Bo przecież wiara to jest też proces. Proces, który polega na ustawicznym upamiętaniu, ustawicznym wyznawaniu. Ta abstrakcja niewyobrażalna zoologicznie ma być dla nas rzeczywistością życia. Potrafimy to zrobić? Potrafimy tak postrzegać świat, doprowadzić do takiej miłości, ale nie doprowadzić innych, tylko doprowadzić siebie? Potrafimy tak bardzo nie różnić się od innych, nie zazdrościć, nie chcieć odbierać, nie niszczyć? Potrafimy. Bo nie jesteśmy w tym potrafieniu sami, ale jest z nami Bóg, który nas do Niego stworzył. Amen. Przyjmijcie teraz proszę życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, ten niechaj strzeże serc naszych i umysłów naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Odkupicielu naszym. Amen. Usiądźmy, kochani, zaśpiewajmy trzecią kolędę, Cichą Noc. Nie pamiętam, który ona ma numer, ale jest tam. W tym zbiorku, a ja się spróbuję z tego gaju wydobyć.
Badaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, i prowadź mnie drogą odwieczną. Bracia i siostry, w obecności naszego Pana stajemy tutaj głęboko zawstydzeni popełnionymi grzechami, ale i podniesieni na duchu dowodem miłości, jaki Bóg dał nam, grzesznikom, ponieważ przez śmierć Syna Człowieczego zostaliśmy z Bogiem pojednani. Tak więc przed obliczem wszystko wiedzącego Boga pytam się was teraz, czy uznajecie, że jesteście ludźmi grzesznymi i czy serdecznie żałujecie swoich grzechów, którymi Pana Boga obrażaliście? Jeżeli tak jest, odpowiedzcie każda i każdy za siebie: uznaję i żałuję. Uznaję i żałuję. A skoro znacie swoje grzechy, czy nie wątpicie o Bożym miłosierdziu, a łaknąc i pragnąc sprawiedliwości, mocno wierzycie, że wszystkie grzechy są wam darowane dzięki męce i śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Jeżeli tak jest, odpowiedzcie: wierzę. Wierzę. I wreszcie, czy pragniecie i przyrzekacie za pomocą Bożą wystrzegać się wszelkich złych pożądliwości oraz żyć sprawiedliwie i pobożnie? Jeżeli tak jest, odpowiedzcie: obiecuję za pomocą Bożą. Obiecuję za pomocą Bożą. Wyznawajcie grzechy jedni przed drugimi, mówi apostoł, i módlcie się jedni za drugich. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Módlmy się. Panie i Boże, oto stoimy przed Tobą, świadomi naszej niedoskonałości, świadomi słabości, z jaką nie jesteśmy w stanie zmagać się z tym wszystkim, wobec czego stajemy w naszym życiu i w naszym świecie. Ale stoimy też przed Tobą wypełnieni pewnością tego, że Ty jesteś naszą siłą. Ty jesteś opoką, na której chcemy budować, i jeżeli budujemy, to tworzymy coś trwałego, nie naszą, ale Twoją trwałością. Stajemy więc przed Tobą z naszymi sercami i umysłami, ze wszystkim, co w nich złego, słabego, wymagającego korekty, i z tym wszystkim, co w nich dobre, z miłością, z pokorą, ze współczuciem. I prosimy, żebyś Ty nas przemieniał, żebyś Ty uczynił nas swoim obrazem i podobieństwem, żebyś Ty dał nam swoją łaskę, w której będziemy wolni od grzechu, ale wolni do miłości, i w której staniemy się na powrót Twoim Kościołem. Bądź z nami, Panie, w tym sakramencie, w społeczności ze sobą, bądź z nami w całym naszym życiu. Dawaj nam wzrost i siłę w Twoim duchu. Amen. Pan mówi do nas: choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Oto wyzdrowiałeś, nigdy już nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, na podstawie obietnic Bożych, wszystkim pokutującym i pragnącym zbawienia przez Jezusa Chrystusa zwiastujemy odpuszczenie grzechów. A tym wszystkim, którzy nie pokutują i nie nawracają się do Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, ogłaszamy, że ich grzechy są im zatrzymane. Apostoł Paweł pisze do nas: kochani, z największą czcią dla Boga pracujcie nad wypełnieniem się waszego zbawienia, bo Bóg to sprawia, że chcecie i że możecie wykonać to, co Jemu się podoba. Żyjcie nienagannie i szczerze, jak dzieci Boże, bez zarzutu pośród tylu chodzących krętymi drogami przewrotnych ludzi. Będziecie na ich tle świecili jak jasne światła w mroku. Trzymajcie się tylko mocno słowa żywota. Zaprawdę jest rzeczą godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną zawsze i wszędzie dziękować Tobie, Boże Wszechmogący, Ojcze wiekuisty i święty, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana,
dla Twej nieskończonej chwały i zbawiennej miłości. Dlatego z całym Kościołem powszechnym, z aniołami i zastępami niebieskimi, we wspólnej radości wołamy na cześć i na chwałę Twego imienia: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest cała ziemia chwały Jego. Dziękujemy Ci, Ojcze, za te Twoje dary, za chleb i wino, owoce pracy rąk ludzkich, które uczyniłeś dla nas znakiem. Znakiem męki, śmierci i zmartwychwstania Twego Syna Jezusa Chrystusa, którego przyjścia w chwale wszyscy oczekujemy. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, podziękował, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było po wieczerzy, wziął także kielich, podziękował i dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Módlmy się. Panie i Boże, Ty najlepiej nas widzisz. Widzisz nas tak dobrze, jak my sami siebie nigdy nie postrzegamy. Wiesz, jacy jesteśmy. Ale pomimo tej wiedzy wyciągasz do nas rękę, by nas podźwignąć. Przywołujesz nas przed swoje oblicze, by nas zbawić. Okazujesz nam swoją miłość i uposażasz nas tymi wszystkimi duchowymi darami, które sprawiają, że możemy Ci służyć. Również dzisiaj prosimy, bądź z nami. Również dzisiaj nas prowadź. Daj nam ducha, w którym dobro i miłość i pokój staną się rzeczywistością naszych serc i umysłów. Spraw, byśmy stojąc wokół Twego stołu, w tym kręgu miłości, byli jednością w Tobie. Uczyń nas, Panie, Twoim Kościołem. W Jezusie Chrystusie. Amen.